Harry źle spał tej nocy. Za oknem była cisza i spokój. Najlżejszy powiew wiatru nie poruszał wierzchołkami drzew w zakazanym lesie. Gałązki wierzby bijącej zamarły w bezruchu, także wyglądała równie niewinnie jak wszystkie normalne drzewa. Trudno było marzyć o lepszych warunkach do rozegrania meczu. Harry już miał odejść od okna, by wrócić do łóżka, gdy coś przykuło jego uwagę. Po rozsrebrzonej łące skradało się jakieś zwierzę. Rzucił się do nocnego stolika, złapał okulary i założył je w pośpiechu, po czym wrócił do okna. To nie może być ponura. Nie, nie teraz, nie tuż przed meczem. Wyjrzał ponownie przez okno i po minucie gorączkowego przeszukiwania wzrokiem błoni wyłowił na skraju zakazanego lasu ruchomy kształt. To nie żaden ponurak, to kot. Harry poczuł ulgę, gdy rozpoznał puszysty ogon przypominający szczotkę do butelek. To był krzywołap. Ale czy tylko krzywołap? Wytężył wzrok, przyciskając nos do szyby. Krzywołap zatrzymał się. Harry był pewny, że w cieniu drzew coś jeszcze się poruszało. W następnej chwili to coś wynurzyło się z cienia. Olbrzymi, kudłaty, czarny pies skradał się przez łąkę, a krzywołap biegł wolnym truchtem przy jego boku. Harry wytrzeszczył oczy. Co to ma znaczyć? Jeśli krzywołap również widzi tego psa, to przecież nie może to być omen śmierci. Ron! Syknął. Ron! Obudź się! Co? Chodź tu! Musisz mi powiedzieć, czy coś widzisz. Ale jest ciemno, Harry, mruknął Ron zachrypniętym głosem. O czym ty pleciesz? Tu na dole. Harry ponownie spojrzał przez okno. Krzywołap i pies zniknęli. Harry wspiął się na parapet, żeby zajrzeć w cień zamku, ale i tam ich nie było. Gdzie się podzieli? Głośne chrapanie powiedziało mu, że Ron znowu zasnął. Następnego dnia drużyna gryfonów wkroczyła do wielkiej sali w burzy oklasków i wiwatów. Harry nie mógł się powstrzymać od szerokiego uśmiechu, kiedy zobaczył, że oklaskują ich również stoły krukonów i puchonów. Ślizgoni ograniczyli się do głośnych gwizdów. Harry zauważył, że Malfoy jest jeszcze bledszy niż zwykle. Wood przez całe śniadanie zachęcał swoją drużynę do jedzenia, choć sam nie tknął niczego. Potem, zanim reszta skończyła jeść, poprowadził ich szybko na boisko, żeby zapoznać się z warunkami. Kiedy opuszczali salę, znowu rozległy się wiwaty. — Powodzenia, Harry! — zawołała Cho Chang, a Harry poczuł, że się czerwieni. — W porządku, żadnego wiatru. Słońce trochę za mocne, może czasem przeszkadzać. Trzeba na to uważać, boisko twarde, świetnie. Można się będzie dobrze odbić. Wood przemierzał powoli boisko, rozglądając się uważnie, a cała drużyna kroczyła za nim. W końcu zobaczyli, jak w oddali otwierają się drzwi do zamku i reszta szkoły wysypuje się na błonie. — Do szatni! — powiedział Wood. Nikt nic nie mówił, gdy przebierali się w szkarłatne szaty. Harry zastanawiał się, czy inni czują się tak jak on, jakby na śniadanie zjadł coś bardzo ruchliwego. Zdawało mu się, że nie minęło nawet pół minuty, gdy usłyszał głos Wooda. — No, dobra, już czas. Wychodzimy. Wyszli na boisko, witani przeraźliwym rykiem. 3/4 widowni miało szkarłatne rozetki i powiewało szkarłatnymi chorągiewkami z lwem Gryffindoru albo kołysało transparentami z hasłami Gryffindor naprzód czy puchar dla lwów. Za bramkami ślizgonów zgromadziły się jednak 200 widzów ubranych na zielono. Tu na chorągiewkach połyskiwał wąż Slytherinu, a w pierwszym rzędzie siedział profesor Snape, również w zielonej szacie, z bardzo posępnym uśmiechem na twarzy. A oto są gryfoni, ryknął Lee Jordan, który jak zwykle pełnił obowiązki komentatora. Potter, Bell, Johnson, Spinett, Wesley i Wood. Zdaniem wielu najlepsza drużyna, jaką miał Gryffindor od dobrych kilku lat. Koniec zdania zagłuszyły przeraźliwe gwizdy i buczenie od strony bramek ślizgonów. A teraz wychodzi drużyna ślizgonów, prowadzona przez jej kapitana Flinta. Flint dokonał pewnych zmian. Wydaje się, że postawił raczej na rozmiary i wagę zawodników niż na ich umiejętności. Kibice ślizgonów ponownie go zagłuszyli. Harry pomyślał, że Lee trafił w sedno. Malfoy był najmniejszym zawodnikiem w drużynie, reszta składała się z potężnych osiłków.
Kapitanowie, uściśnijcie sobie ręce, powiedziała pani Hooch.
Flint i Wood zbliżyli się do siebie i uścisnęli sobie dłonie tak mocno, jakby jeden drugiemu chciał połamać palce.
Namiotły, zawołała pani Hooch. 3, 2, 1.
Odgłos gwizdka utonął w potężnym ryku, gdy 14 graczy wzbiło się w powietrze. Harry poczuł, że pęd zgarnia mu włosy z czoła, cudowny dreszcz emocji uspokaja nerwy. Rozejrzał się szybko, zobaczył, że Malfoy siedzi mu na ogonie, więc przyspieszył gwałtownie, wypatrując znicza. Gryfoni w posiadaniu kafla, a Alicja Spidet mknie prosto ku bramkom ślizgonów. Jest już bardzo blisko, bardzo... O, Alicjo, oj, nie, 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 Warrington przejmuje. Kafla wzbija się wysoko. Łup!
O, George Wesley pięknie zagrał tłuczkiem, trafił prosto w Warringtona. Warrington puszcza kafla, przejmuje go Johnson. Gryfoni znowu przy piłce. Znakomicie, Angelino. Wspaniały zwód. Nurkuj, Angelino. To tłuczek. Jest! Trafiła! 10-0 dla Gryfonów.
Angelina zatoczyła triumfalny łuk wokół bramek ślizgonów, a morze szkarłatu na widowniach zawyło z zachwytu. Angelina ledwo utrzymała się na miotle, gdy Marcus Flint uderzył w nią z rozpędu. Przepraszam, zawołał Flint, gdy na dole rozległy się gwizdy. Przepraszam, nie widziałem jej. W następnej chwili George Wesley zawadził pałką o głowę Flinta. Flint rąbnął nosem w rączkę swojej miotły i zaczął krwawić.
Dosyć tego, wrzasnęła pani Hooch, podlatując do nich. Rzut wolny dla gryfonów za niesprowokowany atak na ich ścigającego. Rzut wolny dla ślizgonów za rozmyślne kontuzjowanie ich ścigającego. Niech pani sobie daruje te szopki, krzyknął Fred, ale pani Hooch już zagwizdała i podleciała Alicja, aby wykonać rzut wolny.
Naprzód, Alicjo, ryknął Lee w ciszy, która zaległa na trybunach. Tak, ograła obrońcę. 20-0 dla gryfonów.
Harry zrobił ostry zwrot, żeby popatrzeć, jak Flint, któremu wciąż z nosa ciekła krew, podlatuje, by wykonać rzut wolny dla ślizgonów. Wood czaił się przed bramkami gryfonów, szczęki miał zaciśnięte.
Pamiętajmy, że Wood to wspaniały obrońca, oznajmił Lee tłumowi, gdy Flint czekał na gwizdek pani Hooch. Super, niezwykle trudny do pokonania, bardzo trudny, tak, nie wierzę własnym oczom, obronił!
Harry z ulgą poszybował dalej, wypatrując znicza, ale wciąż powtarzając sobie w duchu instrukcję Wooda. Pamiętał, że musi utrzymać Malfoya z dala od znicza, póki gryfoni nie zdobędą ponad 50 punktów przewagi. Gryfoni przy piłce! Gryfoni przy piłce! Nie, nie, nie! Ślizgoni przy piłce! Nie, gryfoni znowu w ataku!
I kto to jest? Kto to jest? Tak, to Katie Bell! Katie Bell z Gryffindoru! Ma kafla! Wzbija się wysoko! To był rozmyślny faul!
Ścigający ślizgonów śmignął tuż przed Katie Bell, ale zamiast odebrać jej kafla, złapał ją za głowę. Katie zrobiła młynka w powietrzu, utrzymała się na miotle, ale puściła kafla. Znowu rozległ się ostry gwizdek pani Hooch, która podleciała do Montega i zaczęła mu wymyślać. Minutę później Katie wbiła z wolnego kolejnego gola dla gryfonów.
30-0! Macie za swoje nędzne, podstępne...
Jordan! Jeżeli nie potrafisz zachować bezstronności, mówię jak jest, pani profesor.
Harry poczuł przejmujący dreszcz podniecenia. Zobaczył już znicza, połyskiwał u samego dołu jednego ze słupków gryfonów, ale wiedział, że jeszcze nie wolno mu go złapać. A jeśli zobaczy go Malfoy? Udając, że pilnie się w coś wpatruje, poderwał błyskawicę i poszybował ku bramkom ślizgonów. Podziałało. Malfoy puścił się za nim, najwyraźniej sądząc, że Harry zobaczył tam znicza. Jeden z tłuczków, odbity przez olbrzymiego pałkarza ślizgonów, Derricka, śmignął mu tuż obok prawego ucha. A po chwili, drugi tłuczek musnął mu łokieć. Harry dostrzegł obu pałkarzy ślizgonów, Boyla i Derricka, pędzących ku niemu z dwóch stron z uniesionymi pałkami. W ostatniej chwili szarpnął rączkę błyskawicy i wzbił się w górę. Boyle i Derrick
Patryk wpadli na siebie z okropnym trzaskiem. Ha, ha! Zawył Lee Jordan, kiedy pałkarze odskoczyli od siebie, trzymając się za głowy. Macie pecha, chłopaki! Trzeba było wcześniej pomyśleć, to przecież błyskawica! A teraz gryfoni znowu przy piłce. Johnson ma kafla, Johnson ma kafla. Flint obok niej, dziabni go w oko Angelino. To był żart, pani profesor, tylko żart. Hehe, nie, Flint przejmuje kafla. Leci w kierunku słupków gryfonów, no śmiało, Wood, broń! Ale Flint strzelił gola. Z końca trybun zajętego przez kibiców ślizgonów wzbił się w powietrze ryk radości, a Lee zaklął tak brzydko, że profesor McGonagall spróbowała odebrać mu magiczny megafon.
Przepraszam, pani profesor, przepraszam, to już się nie powtórzy. No więc gryfoni prowadzą 30-10, znowu są przy piłce.
Gra robiła się coraz bardziej zacięta i brutalna. Harry jeszcze nigdy nie uczestniczył w tak ostrym meczu. Ślizgoni, rozwścieczeni tak szybkim objęciem prowadzenia przez gryfonów, zaczęli stosować wszystkie chwyty, byle tylko przejąć kafla. Bowl uderzył Alicję pałką i zaczął się tłumaczyć, że pomylił ją z tłuczkiem, ale urwał, bo George Wesley ugodził go łokciem w twarz. Pani Hooch ukarała oba zespoły rzutami wolnymi, a Wood popisał się jeszcze jedną widowiskową obroną. Gryfoni prowadzili już 40-10. Znicz znowu gdzieś zniknął. Malfoy trzymał się wciąż blisko Harry'ego, który krążył nad boiskiem, wypatrując złotego błysku, żeby tylko zdobyć 50 punktów przewagi. Katie strzeliła gola. 50-10. Fred i George zataczali wokół niej koła, wywijając pałkami na wypadek, gdyby któryś ze ślizgonów zechciał ją unieszkodliwić. Bowl i Derek wykorzystali nieobecność bliźniaków, by odbić oba tłuczki w kierunku Wooda. Oba trafiły go w żołądek jeden po drugim. Wood zwinął się w pół, kurczowo trzymając się miotły i z trudem łapiąc oddech. Pani Hooch wychodziła z siebie. Nie wolno atakować obrońcy, jeśli kafla nie ma w polu bramkowym, wrzasnęła do Boyla i Derricka. Rzut wolny dla gryfonów. I Angelina strzeliła bramkę. 60-10. W parę minut później Fred Wesley posłał tłuczka prosto w Warringtona, wytrącając mu z rąk kafla, którego natychmiast złapała Alicja i przerzuciła przez jedną z obręczy ślizgonów. Było 70-10. Tłum kibiców Gryffindoru zdzierał sobie gardła w straszliwym wrzasku. Gryfoni prowadzili już 60 punktami, więc jeśli Harry teraz złapie znicza, puchar będzie ich. Harry prawie czuł setki par śledzących go oczu, kiedy krążył nad boiskiem ponad resztą graczy z Malfoyem siedzącym mu wciąż na ogonie. I wtedy zobaczył znicza. Migotał ze 20 stóp ponad nim. Harry przyspieszył gwałtownie, aż pęd powietrza zagrał mu w uszach. Wyciągnął rękę, gdy nagle błyskawica zwolniła. Przerażony spojrzał przez ramię. To Malfoy rzucił się do przodu, złapał za ogon miotły i ciągnął ją do tyłu. Ty! Harry'ego ogarnęła taka wściekłość, że chciał go uderzyć, ale nie mógł go dosięgnąć. Malfoy dyszał z wysiłku, ale oczy płonęły mu złośliwą uciechą. Osiągnął to, co chciał. Znicz znowu zniknął. Rzut wolny dla gryfonów. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam, wrzeszczała pani Hooch, śmigając w kierunku Malfoya, który oddalał się na swoim Nimbusie 2001. Ty wredna szumowino, krzyczał Lee Jordan do mikrofonu, podskakując poza zasięgiem rąk profesor McGonagall. Ty podły oszuście, ty! Profesor McGonagall nawet go nie upomniała. Machiwała pięścią w kierunku Malfoya, kapelusz jej spadł i sama wrzeszczała, ile sił w płucach. Alicja wykonała rzut wolny, ale była tak wściekła, że chybiła o kilka stóp. Gryfoni tracili koncentrację, a ślizgoni uradowani faulem Malfoya na Harrym zaatakowali z nową energią. Ślizgoni przy piłce, Montek szybuje do bramki, gol! Jęknął Lee. 70-20 dla gryfonów. Harry trzymał się teraz Malfoya tak blisko, że co jakiś czas zderzali się kolanami. Nie zamierzał pozwolić, by Malfoy znalazł się sam w pobliżu znicza.
Odwal się, Potter!
Ryknął Malfoy, kiedy spróbował zrobić zwrot, a Harry go zablokował. Angelina Johnson przejmuje kafla. Naprzód, Angelino! Naprzód! Harry rozejrzał się. Wszyscy ślizgoni prócz Malfoya mknęli ku swoim bramkom, chcąc zablokować Angelinę. Zrobił gwałtowny zwrot, pochylił się tak nisko, że leżał płasko na rączce i wystrzelił ku ślizgonom jak pocisk.
Ach, na widok pędzącej ku nim błyskawicy rozpierzchli się w popłochu. Angelina miała czyste pole. Strzela! Gol! Gryfoni prowadzą 80-20.
Harry, który mknął w kierunku trybun, zahamował ostro, zawrócił i ruszył w stronę środka boiska. I wówczas zobaczył coś, co sprawiło, że zamarło mu serce. Malfoy nurkował z wyrazem triumfu na twarzy, a pod nim zaledwie kilka stóp ponad trawą boiska lśniła maleńka złota plamka. Harry skierował błyskawicę ostro w dół, ale Malfoy był bardzo, bardzo daleko. Szybciej, szybciej, szybciej! Przynaglał miotłę, słysząc świst powietrza i widząc, jak sylwetka Malfoya rośnie mu w oczach. Przywarł do rączki, gdy Bowl odbił ku niemu tłuczka. Już był przy stopach Malfoya, już się z nim zrównał. Rzucił się do przodu, odrywając od miotły obie dłonie. Odtrącił wyciągniętą rękę Malfoya i tak! W ostatniej chwili tuż nad ziemią zadarł gwałtownie miotłę i wystrzelił w górę, unosząc wysoko rękę. Stadion oszalał. Harry krążył nad tłumem, czując dziwne dzwonienie w uszach. Maleńka złota piłka trzepotała się rozpaczliwie w jego dłoni. Już szybował ku niemu Wood, ledwo widząc przez łzy, złapał Harry'ego za szyję i rozszlochał się w jego ramię. Już Fred i George walili go po plecach, już Angelina, Alicja i Kate wyśpiewywały mu nad uchem: zdobyliśmy puchar, zdobyliśmy puchar. Splątani w wieloramiennym uścisku gryfoni opadali razem na ziemię, wrzeszcząc ochryple. Przez barierki przewalały się na boisko szkarłatne fale kibiców Gryffindoru. Każdy chciał ich dotknąć. Harry miał wrażenie, że tonie w morzu krzyków i uścisków. A potem tłum porwał ich, dźwignął na ramiona i poniósł w triumfalnym pochodzie. Zobaczył Hagrida, całego oblepionego szkarłatnymi rozetkami.
Zwyciężyłeś, Harry, zwyciężyłeś! Poczekaj, powiem dziobkowi!
Percy podskakiwał jak wariat, zapominając o swojej godności. Profesor McGonagall szlochała jeszcze bardziej niż Wood, ocierając sobie oczy wielką flagą Gryffindoru, a przez tłum przedzierali się ku niemu Ron i Hermiona. Słowa ich zawiodły, po prostu promienieli z radości, patrząc, jak tłum niesie Harry'ego ku trybunom, gdzie stał już Dumbledore z olbrzymim pucharem Quidditcha. Ach, gdyby tak pojawił się w pobliżu jakiś dementor. Kiedy szlochający ze szczęścia Wood uniósł wysoko puchar, a potem mu go podał, Harry poczuł, że teraz wyczarowałby najlepszego na świecie patronusa.